Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór, Łukaszu. Witam was wszystkich.
Marcinie, miło, że znalazłeś czas w ten długi weekend, bo pewnie dużo osób ma długi weekend, że będziemy mogli pogadać o twojej karcie, o tym, co przed nami do końca sezonu i o tym, dlaczego Havertz jest wielkim zawodnikiem. Mieliśmy 300. mecz Pepa w tej kolejce, który uczciliśmy Fodenem na trybunach. Co poszło nie tak, Marcinie?
No, dzikie karty. Chyba ostatnie już pękły w tym sezonie. Jeżeli ktoś nie odpalił dzikiej karty, to być może sobie ją odpali na kolejkę 38. Natomiast większość tych hardkorów, którzy tam taktycznie to wszystko rozpracowali, odpalali dzikie karty teraz. I wiesz, jeżeli chodzi o dzikie karty, to jest zasada celu święta środki. I jeżeli celem była tutaj podwójna kolejka 35 i jest celem podwójna kolejka 37, no to prawie każdy sprzedawał Sakę. Havertza chyba też niektórzy sprzedali. No raz, że ten mecz derby północnego Londynu zapowiadał się, że będą bramki, ale nie wiem, czy liczono aż na 5 bramek. Wcześniejsze mecze Saki nie zapowiadały tego, że da tym razem dwucyfrówkę. No ale tak jak mówię, cel uświęca środki. Ja sprzedałem Sakę, tłumy sprzedały Sakę, również Havertza. Kto dzikie karty nie odpalał, no to wiadomo, że go nie sprzedał, więc widzę, że się cieszysz, bo o Havertzie już wspomniałeś dosłownie w pierwszej minucie tego nagrania.
Pozwoliłem sobie.
Bo ta dwójka dała ci chyba jakieś 25 punktów, prawda?
Dokładnie.
I patrząc na effective ownership, to były grube awanse i zielona strzałka. Natomiast, tak jak mówiłem, cel uświęca środki. Ja go sprzedałem, jestem zadowolony z moich transferów. O sukcesie dzikie karty z reguły nie świadczą, znaczy świadczą punkty, jasne, ale świadczy też to, jak punktowali ci, których sprzedałeś, na przykład Saka, jak punktowali inni pozostali zawodnicy. No, udało się z Liverpoolem, udało się z czystym kątem Manchester United, udało się z czystym kątem Aita Nuriego, nie udało się z czystym kątem Pickforda.
Przedłeś plus 19 na tych swoich transferach.
Tak, no nie udało się, no Pickford dał 10 punktów, no nikt go nie kupował na dzikiej karcie, w zasadzie też może nie wszyscy go mają, ale kto go kupił grubo wcześniej, no to punkty lecą. No i nie udało się z kanonierami i teraz będą pełne majty, ponieważ mamy mecz domowy z Bournemouth, który stawia nas wszystkich no dosyć ciekawej sytuacji na koniec sezonu. Raz już czysto sportowo, Manchester City i Arsenal łeb w łeb. Jedni i drudzy muszą wygrać wszystko do końca. No i dwa, mamy te właśnie dwa obozy menadżerów, tak? Ci wszyscy na dzikich kartach, którzy teraz będą lekko zdenerwowani, nie posiadając Havertza i Saki. Co więcej, ty na przykład będziesz miał pokusę, żeby oddać któremuś z nich opaskę.
Będzie tak.
No właśnie. I jest ten drugi obóz mój, dzikie karty, który mówi, no trzeba zacisnąć zęby i celować w punkty gdzie indziej. No ja patrzę na swoją dziką kartę, tak jak mówisz, jestem dużo do przodu. 52 punkty, czterech zawodników jeszcze mi zostało
57,
do gry.
57, nie odejmę sobie, Marcinie, 57.
52 punkty mam.
Nie widzę 57, no to nie wiem. Może coś mi się...
Nie, no 52 widzę. Tak? Aha, bo tak, bo Haalanda nie policzyłem.
No.
Haaland siedzi jeszcze na ławce. Więc tak, 57 punktów to jest chyba całkiem fajny wynik. Czterech zostało do gry. Bawi mnie to, że w zasadzie pewne założenia się sprawdziły, wiesz. Na przykład kupując sporo, mówimy, że kupujemy go dla punktów z przodu. Tych punktów z przodu nie było, ale w zasadzie dwie asysty to tam były tak na styk, tak?
Które strzały po prostu, na bramkę, coś tam się
które
działo.
Które po prostu nie weszły na przykład przez VAR, tak? Ale te zwroty prawie były, prawie nie daje punktów, ale wiedzieliśmy, co kupujemy. Bruno Fernandes, 4 punkty, zabawne. Wśród tych 4 punktów są 2 punkty bonusu za stworzone 4 big chances z kolegą i łącznie 9 stworzonych szans. No,
niestety, bolały te punkty bonusowe, no, tych, którzy nie mieli Bruno Fernandesza.
Tam jeszcze był słupek przecież. No coś mogę powiedzieć, no Antony oddaje 8 strzałów, w końcu zdobywa bramkę, ale cała reszta bardzo zagrała słabo. Højlund, no proszę cię, prawie go miałem na dzikiej karcie. No. To nie wyszło, no ale powiedzmy, że z założenia to były takie, że będą to punkty Bruno Fernandesza i one znowuż, tak jak w przypadku Poru, były prawie, nie? Son, punkty na farcie z karnego, bo dużego w tym spotkaniu nie było. Absolutnie sprawdziło się zainwestowanie w ofensywę Srok. Gordo, Lisak, to są 23 punkty. Te punkty były dosłownie tak jak, nie wiem, jak banknot na ziemi. Zaczęło je pochylić i je dosłownie podnieść.
No, Gordon, jak
sobie spodziewaliśmy się tego, tak?
Gordon ma ostatni raz, kiedy nie zdobył punktów u siebie, to była kolejka 19 z Nottingham Forest. Od tego czasu cały czas albo ma bramkę, albo ma asystę. Non-stop w meczach u siebie punktuje Gordon. Na wyjazdach gorzej, ale u siebie jest przekotem.
No i to jest taki smuteczek, że został mu tylko jeden mecz domowy, ale powiedzmy w podwójnej kolejce. Ludzie podwajali defensywę Srok.
Kosztem tutaj Gordona, prawda? Przeważnie.
Tak. Tutaj się już nie udało. Szar kończy mecz z urazem rzekomo niegroźnym. Zobaczymy, jak to się skończy, czy trzeba go sprzedać, czy nie. O dzikich kartach, o ich sukcesie świadczy też to, czy trzeba odpalać transfer po kolejce, czy też tak jak z góry zakładamy, można wejść z dwoma transferami w kolejkę 37. Tutaj pecha mają chyba wszyscy, którzy zainwestowali w Edersona. Kontuzja barku, nie wiadomo jak poważna, ale może być też tak, że Ederson do końca sezonu nie zagra, a my będziemy mogli kupić Ortegę, tak? Za 3,7 bodajże.
Tak, tak, więc w sumie ten transfer nie musi być teraz używany, bo pewnie jest ten drugi bramkarz, który może zagrać.
Tak, no czekamy, spokojnie, jeżeli ktoś można poczekać. Ederson czeka do kolejki 37, tam, jeżeli będzie informacja, że nie zagra, no to transfer jest konieczny. I wiesz, i dzika karta to są też takie małe zwycięstwa wynikające z pewnych decyzji. Na przykład byłem wielkim przeciwnikiem Jacksona, ale ten mecz, który Chelsea zagrała, zwłaszcza druga połowa, to był bardzo dobry mecz. Jackson, jak się pozbył tej idiotycznej fryzury, mam wrażenie, że tak trochę mu tego IQ przybyło, bo to nie był jego zły mecz. I gdybyśmy my, posiadacze, mieli więcej szczęścia, byłaby tam przynajmniej bramka.
No to warmo zabrał, prawda?
Tak. No i ostatnia rzecz, małe sukcesy, to jest to, że na przykład posadziłem na ławce Maguire'a, a wystawiłem Walkera. Bo wydawało mi się, że czyste konto...
To faktycznie dobry ruch był.
I United to w parze nie idzie i Onana pomógł mi gdzieś tam w 90 minucie prokurując rzut karny. Więc 8 punktów Walkera mnie cieszy, aczkolwiek bardzo długo miałem Guardiola w tym miejscu. Byłoby tych punktów chyba 15.
15, najlepszy zawodnik.
Nie wziąłem go tylko i wyłącznie dlatego, że Walker zagrał bardzo fajny mecz w kolejce poprzedniej i teoretycznie jest bezpieczniejszy skład. Znasz ty, jak
znam,
my myślimy.
Znam. Co ciekawe, z tym Walkerem zgadałeś się ty, Benji i Marek i jako jedyni w naszej lidze macie Walkera w składzie, co mnie bardzo śmieszyło, więc do każdego wysłałem tą wiadomość, żeście się kurde normalnie szczepili mózgami i...
No ale ja Walkera to, ja się z Walkera obronię i każdy powie, sam Gareth i Walker to akurat wiadomo, bezpieczne oczywiście ruchy i kapcie, ale Benji czy Marek tak nie poszedł Guardiola?
No jakoś tak wyszło bardzo możliwe, że obroniliby się tymi samymi słowami, co ty.
No, zobaczymy w podwójnej kolejce, kto miał rację, bo tak zakładamy, że Walker tej podwójnej kolejce zagra dwa mecze, a Guardiol być może jeden. No fakt jest taki, że Guardiol, gdybym teraz miał wybierać obrońcę Manchesteru City, to po tym jak Guardiol grał wysoko praktycznie jako napastnik, pakowałbym się absolutnie w niego, a nie w Walkera, ale 8 punktów piechotą nie chodzi i te punkty mam w składzie.
Jeszcze przed nami spotkanie.
Przepraszam, jeszcze jeden
sukces,
jedna
dawaj
rzecz, znaczy sukces, no jak rozkładać dziką kartę na te drobne fragmenty, to jeszcze szczęście jest niewątpliwym czynnikiem, a tutaj 5 punktów Haalanda wchodzące za Fodena, który zagrał za 0 punktów, to jest ten fart. To jest fart, tak. Foden mógł na przykład być chory, ale na ławce, mógł zagrać za punkt, Haaland mógł wejść i dać tylko punkt i tak dalej, więc to się w ogóle wszystko mogło zemścić, bo Haaland mógł zacząć od pierwszej minuty i mogło być tam 15 punktów, a nie 5 i tak dalej, więc...
Punkty Haalanda cieszą posiadaczy takich jak ja, którzy go przetrzymali, bo myślę, że teraz w tym spotkaniu domowym z Wilkami Haaland jest dosyć mocną kandydaturą na kapitana.
Absolutnie.
W kolejce 36. Chyba jedną z lepszych, oczywiście wiemy, 300 mecz Pepa, ile już razy przez te 300 spotkań w Premier League Pep zaśmiał nam się w twarz, rzucił mokrą szmatą i wszyscy wiemy, jak było. No, nie ma co sobie przypominać i psuć sobie długiego weekendu.
Ale wydaje mi się, że wszyscy wyjdą na wilki. I Haaland, i De Bruyne, i Foden.
Też mi się wydaje, no bo Arsenal zagra o 13:30, zakładając, że wygra, a w tej formie to umówmy się, że pewnie wygra, no to trzeba będzie gonić i nadrabiać do tej podwójnej kolejki 37, żeby Arsenal za daleko jednak nie uciekł, więc mi się wydaje, że wszystkie ręce na pokład i po prostu Foden, Haaland i De Bruyne, oczywiście o ile będą zdrowi, no to wychodząc w podstawowym składzie.
Podobnie jak Guardioli, podobnie jak Walker. Tutaj możemy patrzeć tylko, co będzie się działo na środku obrony, czy wróci Ruben i tak dalej. No ale wydaje mi się, że co do Walkera i do Guardiola, to są dobre ruchy, dobre opcje.
Ty Marcin, opowiedziałeś o tym, co się działo na twojej karcie. Ja tam troszkę jeszcze dopowiem, co w ogóle się wydarzyło w tej kolejce 36, bo mamy takiego Bowena, który wraca z bramką i z asystą. I w 37. kolejce zagra z Luton u siebie, co myślę, że też mogą jakieś punkty być. Areola wrócił nam do składu West Hamu i parę osób miało go jednak na ławce, cały czas go trzymało, więc dla mnie taki Areola na benchbooście, który gdzieś tam sobie będzie siedział i zawsze ten jeden punkcik więcej, a nie zero, no to jest jeden punkcik więcej, bo jakby tak popatrzeć na nasz wynik z tej kolejki, Marcinie, to ja mam 60 punktów, ty masz 57 netto i u mnie gaming rank jest 457 tysięcy, a u ciebie 3 punkty mniej, to jest aż 1 800 000. Widzisz, jak ten jeden punkt waży dużo, więc ten Areola na ławce, na matchbuście przyda się niezmiernie. Czy masz ochotę opowiedzieć o tej sytuacji Salaha z Klopem przy ławce, przy tej zmianie tam, czy to... No,
smutnie to wszystko wygląda na finiszu.
Złe to pożegnanie jest, prawda? Było tak fajnie, 4 trofea i nagle...
Złe to pożegnanie wygląda. Wiesz, może tak myślałem trochę o tym. Może Klop za wcześnie to ogłosił, może morale w szatni siadło, może pojawiły się nerwy, może to wszystko jest winą tego, co siedzi w głowach zawodników. Nie wiem, o co poszło przy linii bocznej, w Salach, później w korytarzu. Wiesz, zrobił prawie Mourinho, tak, że jak powiem, to...
No, tak, to
się
było,
będzie działo, to było więc mi się wydaje, że Salach wyjdzie na Tottenham w pierwszym składzie, bo odchodzi Klopp, ale klubowi zależy, żeby Salah został. The Athletic sugeruje, że zostanie na przyszły sezon, bo chyba mu się kończy mowa w przyszłym sezonie i prawdopodobnie ją przedłuży i w klubie zostanie, a jeżeli ma zostać w klubie, to nie ma sensu go teraz przeczołgać i go sadzać na ławce. Mi się wydaje, że Klopp to rozumie. I to, że on został na ławce teraz, to chyba są tylko właśnie względy sportowe, tak? No, ja nie muszę być Jurgenem Kloppem, żeby widzieć, że Egipcjanin był bez formy ostatnio.
No był i to bardzo.
Ja rozumiem, że to jest, że to jest ambitny piłkarz, tam są jeszcze rekordy do bicia, teoretycznie jeszcze przecież mógłby gonić Haalanda i rozumiem frustrację. I się troszeczkę ulało, tak? I zakładam, że panowie mają teraz cały tydzień, żeby to sobie poukładać i wydaje mi się, że Jurgen Klopp go wystawi na Tottenham, ale to jest tylko moje wydaje mi się i dopóki nie padnie jakaś jasna deklaracja, to ktokolwiek wam powie albo napisze na Twitterze, że Salah zagra albo Salah nie zagra, to będzie tylko spekulacja, tak jak ja teraz robię.
Trochę byłem zdziwiony, że nie zagra, ale znaczy, że nie zagrał w tym meczu, ale ucieszyłem się, no bo szedłem i Salaha i Darwina kosztem. No tylko uznałem, że jednak opłaci mi się bardziej zatrzymać Sakę i Havertza. Nawet nie mówię o tym meczu z Tottenhamem, tylko bardziej o tej kolejce 36 i
no transfery zrobiłeś fantastyczne. Sprzedałeś Salaha, Darwina, czyli 2 punkty, tak? No, zostawiłeś Sakę i Havertza, a kupiłeś Isaka i
Sona.
Isaka i Sona, no więc absolutnie transfery na plus. Ja w ogóle mam tutaj problem, gdyby ktoś nas zapytał teraz, czy Salaha sprzedawać, bo no właśnie, został, to byłbym w kropce. Wiesz, jeżeli się nie mylę i zagra z Tottenhamem, no to patrząc, jak próbuje bronić Tottenham, to tam na pewno będą bramki po stronie Liverpoolu i jest szansa, że Salah będzie uwikłany w jakieś bramki i wydaje mi się, że tą barierę 200 punktów w FPL-u i w tym sezonie przekroczy. I jeżeli jakieś bramki padną w tym sezonie, to albo teraz, albo w kolejce 38. Więc łatwo mi powiedzieć, że ja bym go nie sprzedawał. Rozumiem, że mamy kolejkę podwójną, 37 na horyzoncie, ale zwracam uwagę, że w kolejce 36 te opcje w kontekście kolejki podwójnej akurat fajnych spotkań nie mają, tak żeby już robić teraz transfery. Wiesz, no Tottenham gra mecz wyjazdowy z Liverpoolem, Manchester United gra mecz wyjazdowy z Crystal Palace, Newcastle no, kolejny
Manchester
wyjazd.
Manchester City z Wilkami, to jest jedyny mecz, który jest sensowny.
To jest jedyny
no
mecz, gdzie
z
już
Hamem,
można...
ale tam nie ma kogo wybrać.
No... Chelsea, w zasadzie każdy ma Palmera, chyba nikt nie kupi teraz, nikt nie zmarnuje transferu na obrońcę, natomiast każdy ma Palmera. Natomiast tak mówisz, no City gra z Wilkami tutaj, prawie każdy ma Haalanda. Czy to jest dobry ruch na kupno obrońcy Wilków? Pewnie tak, albo czy to jest dobry ruch na kupno Fodena czy De Bruyne? Też pewnie tak. Więc tutaj jest ta dyskusja i teraz gdybym miał wybrać, czy grać z Salahem, czy kupić kogoś z Manchester City, i jednak bym wybrał kogoś z piłkarzy Pepa Guardioli.
No, ja też... Tak bym wybrał i też tak zrobię, że dokupię teraz obrońcę za Eze, który wypada z kontuzją, co mi wypadł na to jedno spotkanie. Strzału nie było przez tą podwójną kolejkę, tak chyba można to ocenić, no bo w sumie co on tam zagrał i jedno spotkanie.
Widzę, że dobre. Dostałeś moją wiadomość wcześniejszą, żeby o Matecie nie rozmawiać, dziękuję.
Tak. Czy możemy powiedzieć, że w tej kolejce bramki nie zdobył?
Dokładnie. Był przed szeregiem, wrócił do szeregu.
Dokładnie, tak, więc oddajmy, powiedzmy prawdę, w tej kolejce Mateta bez gola i bez punktów, z tego się cieszymy, przepraszam, dwa punkty pewnie mu tam wpadły. Wracając tak do Eze, no to ja tutaj będę sobie gdzieś celował w Fodena albo w De Bruyne. Tak gdzieś mi by się to ułożyło, aby którego z nich wstawić do bramki. Troszkę mnie kusi De Bruyne, bo wszyscy macie Fodena, widziałem na karcie. Wszyscy po kolei jak jeden mąż, tylko trzech kolegów wybrało De Bruyne.
Ja się bawiłem się z opcją De Bruyne, ale wtedy grałbym bez Walkera. Mniej więcej by wyszło na to samo.
No właśnie. Można powiedzieć, że De Bruyne jest w bardzo dużej formie. Tak, byśmy popatrzyli punktowo 9, 11, 14 bodajże. Takie ostatnie punkty, więc przepraszam, 18, 9, 11. Tak to wygląda. Dosyć grubo punktuje. Więc no, troszkę kusi. Ta cena jest przeokrutnie za wysoka. 10,5 to jest
tak,
bardzo
tak,
dużo.
Tak,
to jest ta różnica do Fodena, nie?
To troszeczkę balans rozwala. Przypomnijmy, że jeżeli nie mówimy o Matecie, to chociaż wspomnijmy o tym, że w kolejce podwójnej Foden dał dwie bramki z Brighton i też troszeczkę strach go nie posiadać, jak będzie zdrowy.
Coś w tym jest, Marcinie. Coś w tym jest. Z kolei...
To jest jego sezon, absolutnie. To jest absolutnie.
Z kolei myślę, że można teraz kupić jednego pomocnika City, a następnie sprzedać Sakę i dokupić Fodena albo De Bruyne. Wtedy by się to pewnie spięło w jakiś większy sposób.
Fakt. I co jeszcze? Zaczęliśmy mówić o Salahu. To, co się dzieje w szatni i w ogóle cała forma Liverpoolu też mi daje dużo do myślenia w kontekście kolejki 38. Ja może troszeczkę wybiegam z myślą,
no,
ale układając dziką kartę, gdzieś z tyłu głowy miałem to, że bardzo chciałbym dwoma transferami wrócić do Salaha na kolejce 38. Wydaje mi się, że już tego nie będę próbować robić. Jeżeli będę koniecznie chciał zagrać kimś z Liverpoolu, to podejrzewam, że albo Diaz, albo Jota, jeżeli będzie zdrowy, u mnie w składzie wyląduje oraz ktoś na pewno z Arsenalu. Tak? Podejrzewam, że na kolejkę 38 będę chciał mieć na pewno Havertza w składzie.
Tak, ja w ogóle z Havertzem zostaję cały czas, nie będę go sprzedawał.
No oczywiście, że tak, to w ogóle nie ma dyskusji. W ogóle zauważ, Łukaszu, że gdybyśmy teraz zakończyli nasze spotkanie byśmy jeszcze powiedzieli dwa słowa o polecajkach, to uważam, że nasz podcast byłby kompletny, ponieważ mam wrażenie, że na te ostatnie kolejki nie ma w ogóle sensu rozmawiać o innych piłkarzach, innych opcjach, co jest może krzywdzące, ale takie są fakty, tak? W zasadzie liczą się tylko ci, którzy mają o co grać i jest stawka. Mam takie wrażenie przynajmniej i w nich trzeba inwestować. Dlatego Mateta czy Eze, jasne, że teraz przed meczem u siebie z United przecież ich nie sprzedamy, podczas jak broni United, ale to już jest jeść od drugiej świeżości, cytując klasykę, tak? To już jest wszystko przeszłość.
No, troszkę tak jest, jednak trzeba jeszcze dograć te trzy kolejki, plus Tom jeszcze, Chelsea, Tottenham zostaje. Cały czas liczę na to, że Jackson nic w tej kolejce nie zrobi. W ogóle... Czyste konto Evertonu w tej kolejce to jest ich 12 czyste konto w sezonie. To jest drugi najlepszy wynik Premier League w tym sezonie. O jeden lepszy niż Manchester City. I 48 bramek straconych to jest czwarty wynik za Liverpoolem, City i Arsenalem. To jest niebywałe. Patrzę, wiesz, mówię to w kontekście końca sezonu, kiedy mówimy o Pickfordzie, o najlepszym bramkarzu.
I to jest zdecydowanie najlepszym, bo ma prawie 20 punktów więcej niż drugi.
Tak, dokładnie. Versus to, co mówiliśmy na początku. Ja z nim zaczynam sezon. Zaczynam tak samo z Havertzem. Z tą dwójką.
Ja z Havertzem ale z Pickforda przecież ja się nabijałem bardzo mocno.
No właśnie, więc to
zacząłem z nim sezon, oczywiście. No. I nie mogłem na niego patrzeć. No, przypomnijmy, że
graliśmy teraz... kartę, żeby się go pozbyć.
No mniej więcej tak, no przecież przypomnijmy, że koleś do kolejki piątej, nie wiem, czy dał aż 10 punktów, podejrzewam, że nawet nie.
No, tak. I później coś tam się zmieniło i zaczęli grać, w sensie to XG było na takim poziomie, że nie powinni tracić tyle bramek, my go sprzedawaliśmy,
po czym XG się... A Sondajs chyba teraz walcząc z utrzymaniem wrócił do absolutnych podstaw, tak?
Tak, to jest to, co grało Burnley.
Do tego, co umie najlepiej.
1-0, 1-0. To jest wszystko.
No 1-0, ale też szczelna defensywa, taktycznie wszystko uporządkowane, no i to
no i troszkę opłaca, sędzia pomógł tam z tym warem, ale to już nie
będziemy.
A to
kolejkę wcześniej, tak, no. Znaczy w ogóle tyle, co miałem czas i oglądałem bardzo dużo spotkań w tej kolejce i to, co sędziowie wyprawiają, to woła o pomstę do nieba. Tak jak Chelsea została przekręcona na 3 punkty, to jest kurwa skandal na przykład.
No tak, to jest niebywałe. Niebywałe. Mam wrażenie, że to się nigdy nie... Znaczy, kurde, nie wiem, no jak ja oglądam, zdarza mi się obejrzeć kilkadziesiąt spotkań NBA w sezonie, to tam nie ma takich sytuacji. Tam po prostu no widzisz czarno na białym, jak ten sędzia, wiesz, no, cofa to i generalnie nie masz takich kontrowersji, żeby nie widzieć rzeczy oczywistych, które są, no to jest niewyobrażalne.
A tutaj oni widzą i to jest najlepsze.
Tak,
nie
tak.
To, że oni widzą, to jeszcze VAR widzi, mają cały czas, są w kontakcie i puszczają to, no skandal.
Skandal za każdym razem. Przyjdzie nam niestety z tym jeszcze żyć, aż ktoś, kto nie wie, że się nie da, przyjdzie i coś zrobi z tym. To potrzebny jest taki człowiek, mi się wydaje, taki, który nie wie, że się nie da i przyjdzie i to naprawi, bo już wszyscy, którzy przychodzą, wiedzą, że się nie da i cały czas brną w to samo i robią te same głupoty. Szwedzi nie będą mieli VAR-u i ciekaw jestem, jak im to wyjdzie, czy na lepsze, czy na gorsze. Myślę, że po prostu będzie jeden winny sędzia, a nie VAR i nie wiadomo kto jeszcze i tyle. No, sędzia nie zauważył i jest sprawiedliwie, powiedzmy.
No a tutaj sędzia widział. Widział sytuację, przyjrzał się dokładnie i uznał, że to jest faul.
No.
I takie sytuacje było też parę innych, a to jest taka najgrubsza, która naprawdę przekręca drużynę.
Powiem ci, że zdziwiłem się, że Barney dostało karnego w ostatniej minucie, bo już przypominam, że ona na raz takie coś zrobił i za to karnego nie było.
Tak, ale faktycznie, a teraz zrobił to drugi raz i karny był. Ewidentny karny przecież.
Tak, więc to mi trochę dało nadziei, ale po czym jak Marek do mnie napisał, że Bruno wskoczył na 3 BPS-y, to już kurde, nie
byłem taki... Wskoczył, potem zleciał...
Nie wiedziałem, co się stało, zleciał punkcik. To punkty bonusowe są do naprawienia tak samo jak VAR, to jest ten postulat.
Ale to jest spokój, wszystko jest dobrze. A ja byłem tak z siebie zadowolony, że tego Maguire'a nie wystawiłem, bo miałem zgrzyt. No jest, wiesz, 90 minuta, Maguire chyba miał punktów może nawet 7. Onana był OL killerem i fantastyczna.
Ja się zdziwiłem, dlaczego tak nie poszedłem do góry dużo, jak ten CS spadł. Nie rozumiałem do końca i dopiero po tej wiadomości od Marka mówię, ach, okej, dobra,
ja sobie z ciekawości sprawdziłem punkty Pickforda. No, poza tą wpadką z Chelsea, gdzie 6 bramek wpuścił, było 0 punktów, to jest 5 ostatnich kolejek, 36 punktów. No, masakra.
Absolutna. Daję czadu. Jeszcze tylko dwa nazwiska chciałem, bo już gadamy o tej kwestii. Chciałem powiedzieć, że Muniz i Castagne lądują w notesie z taką gwiazdką na przyszły sezon. Wydaje mi się, że to jest dwa takie nazwiska, które szczególnie Castagne, który ty bramka, asysta.
Muniz się również, bo kiedy Watkins będzie kosztować 9 baniek, będziemy szukać tanich napastników.
Że to jest.
Mateta, zakładamy, że Eze nie wzrośnie z ceną i tak dalej. Nie? Więc
Kunia, Bank, tak, którzy mieć asystują bramki, strzelają, nie kupimy, i jeszcze coś zrobią.
Nie kupimy ich i to jest fantastyczne, bo możemy patrzeć, możemy liczyć punkty, wiemy, że te punkty nic nam nie robią. Tak. I możemy również
jechać. Drafcie to jest ważne. Drafcie w FPL Challenge'u.
I możemy się jarać, że coś z tego będzie. Ja tu natomiast zapisałem sobie, żeby zwrócić uwagę na João Pedro, który...
No powiedz, bo ja mam jego statystykę, ile ma celnych strzałów w ostatnich 4 kolejkach.
No jakieś na 90 minut, jakieś 3-4...
Celnych.
A celne to pewnie że
zero.
No tak, ale ogólnie to on tych strzałów oddaje 3-4, nie?
I kosztuje 5-2 i co jest najgorsze, spina się, kiedy wstawiam De Bruyne do składu. A. To jest najgorsze. Kurde.
Nie no, João Pedro nie daje punktów z przodu od dawien dawna. Takie są fakty.
Ale będzie go kupił, więc pewnie zaraz da.
Jeszcze sobie sprawdziłem. Ostatnie punkty to jest mecz z Crystal Palace. 23 kolejka, no to jest dawno.
To dawno.
No ale też powiedzmy sobie szczerze, nie grał, tak? Po tym meczu wypadł na parę kolejek, ale jeżeli będziemy się czerwać podwójną kolejką, no to on zagra z Chelsea na przykład drugi mecz w kolejce 37, a w 38 gra z Manchester United również u siebie. To nie są dobre defensywy. A teraz mecz domowy z Aston Villą, czyli 4 mecze, z czego 3 domowe. Ja uważam, że jeżeli ktoś szuka różnicy, 5% posiadania, jeżeli chce uwolnić hajs, bo ma jakiś pomysł, by na przykład De Bruyne sprowadzić.
No właśnie, to przed chwilą
wyklikam
to, Marcin, właśnie mam
to. Ja uważam, że Pedro to jest ten sam strzał, nie wiem, czy ten sam strzał, co Jackson, no bo wiesz, my sobie zakładamy, że w końcu coś wciśnie, tak? Brzydko mówiąc.
Ja nie zakładałem, ja mam nadzieję, że tego nie zrobi, dlatego go nie wstawiłem.
Jackson
kupiłem
faktycznie
Isaka.
Ma tych dużo szans, bo koledzy mu tych dużo szans tworzą, że ten ostatni mecz daje nadzieję, że w czwartek coś wpadnie, ale zakładam, że na drugiego będziemy patrzeć z perspektywy, w końcu coś wcisną, tak? I Jacksona ma prawie każdy na dzikiej karcie, João Pedro nie, więc biorę pod uwagę, może nie teraz, ale to sobie chociaż w niedzielę obejrzycie tam z Aston Villą, prawda? I może jakieś decyzje zapadną i odpukać, gdyby mi się połamał Jackson czy Isak na przykład teraz, no to podejrzewam, że że wszedłbym. Źle to zabrzmiało, João Pedro.
No, ja już go mam. Myślałem, że to jest taki średni pomysł, patrząc na liczby, ale z drugiej strony, kiedy patrzysz na liczby Guardiola, który miał 32 mecze bez bramki, nagle 3 gole w 5 spotkań, to jak te 32 mecze masz się do tej sytuacji, która jest teraz? No, ni hu byś tego nie wykombinował, po prostu na farsie musiałbyś go wstawić, bo kosztował 4,8, czy tam 4,9 i miałbyś tyle kasy na obrońcę Manchester City i go wtedy wstawiasz. Bo w liczbach
no
tego nie
prawda.
Widać.
To prawda. Jak gdybym miał szukać różnicy, to wybierając między Hojlundem a Pedro, wziąłbym tego drugiego.
No Hojlund, trzy strzały w 4 mecze. Strzały w 4 mecze. Ja sobie wypisałem sobie wszystkich napastników, którzy są sensowni.
Ja mogę zrobić taki dźwięk gongu. Taki, wiesz, nie? Że...
Miałem gdzieś,
nie?
Nie, to nie to.
To nie jest to.
To nie to. Gdzieś miałem.
Tylko probitujmy się.
Tak.
A w każdym razie zdecydowanie nie, to nie ten dorobek.
Okej, poczekaj, bo mnie to teraz... Nie to. Nie mogę znaleźć, przepraszam.
Okej, dobrze.
Zostańmy przy tych napastnikach, bo mamy Jacksona, Isaka, João Pedro, Alvareza, Haalanda, Hojlunda. Niko więcej, prawda?
No jest jeszcze Solanki, który ma prawie 10%
wyposażenie. Ale Solanki przy trzech golach, kiedy nie zdobywa bramki.
Trochę aktywnego posiadania jeszcze ma, ale przy tych fiksach to ja bym go już spisał na stratę.
O samej podwójnej kolejce to już nie ma innego chyba.
Nie, no to jest jeszcze Alvarez, gdyby ktoś...
Alvarez, 14 strzałów, 1 gol. Liczbowo broni się tylko Isak. 14 strzałów, 4 gole. Tylko Isak się broni i Haaland, bo się nazywa Haaland.
Mam tylko za przeczucie, że w podwójnej kolekcji, tak jak teraz, jak Wilson wszedł i notabene od razu brameczkę zdobył, to tym razem Isak wszedł na flankę, ale zastanawiam się, czy w podwójnej kolekcji to już nie będzie wtedy zmiana. To są jednak dwa mecze, ani jeden, ani drugi. No nie są orłami, jeśli chodzi o zdrowie i może być... No może trener po prostu Isaka oszczędzić. No ale już go mam, więc już go nie sprzedam,
no tak, nie
będę
nic
kombinować.
Teraz się
ale jakieś tam, wiesz, nie? Może ktoś sobie Wilsona kupi na przykład na podwójną kolejkę. Ale to zostawmy na następne nagranie,
jest
kiedy będziemy szukać
to,
głupich ruchów.
Dokładnie. Słuchaj, bo jeszcze, no, jeszcze w sumie można kupić kogoś w tej kolejce, hipotetycznie na kolejkę następną posadzić go na ławkę rezerwową, tak jak na przykład João Pedro, który teraz w sumie mógłby wylądować na ławce i zagrać.
Ja bym nie grał, zwłaszcza jeżeli Martinez wypadnie na dłużej, nie wiemy. Ja jeszcze nie mam informacji, co z bramkarzem Aston Villa.
U mnie by się nie zmieścił w składzie, ale no, generalnie u mnie by został. Tak sobie myślę, o pomocnikach, Marcinie, mamy De Bruyne, mamy Fodena, mamy Doku, który zszedł w 46. Mamy Sona, mamy Bruno, Garnacho i Palmera.
No i jeszcze mamy, jest Madison.
Gordona mamy. Gordona mamy, Madison, którego ja nie wypisałem, bo jestem obrażony.
Gordona mamy i Gordon absolutnie złoto. Jest Madison, którego absolutnie nie polecam kupować. W ogóle się dziwię, że on ma skład, bo absolutnie nie daje nic z przodu. No nie ma tutaj szału. W zasadzie tylko, że te opcje, które są, a jest ich więcej niż 5 niestety, no ta każda jest dobra i podejrzewam, że...
Przy Garnacho napisałem tani. To jest jego plus.
Mogłeś pomyśleć, no tak, no jest tani. Bruno jest lepszą opcją, no ale Garnacho też daje punkty regularnie. To...
Daje, no nie wiadomo, co tam się wylosuje, jak to pisze jeden kolega na Twitterze, że takich wyników nikt się nie spodziewał, że będą wylosowane. Chciałem powiedzieć, że Bruno stworzył 19 sytuacji w ostatnie 4 kolejki. 19, z czego zaliczył jedną asystę. To tylko pokazuje, jak słaby jest United w ataku. To tam nie ma do kogo podawać, takiego Hojlunda, który nie jest w stanie oddać strzału. Nikogo tam więcej nie ma, to jest trochę takie.
Podobną narrację miałem przy Palmerze, ale ten mecz tutaj troszeczkę mi popsuł tą narrację, bo punkty dał na przykład Gallagher, który gdzieś tam mi mignął jako opcja. No i Madueke bardzo fajny mecz zagrał.
Tak, zagrali jako różnice możliwe, że się by nawet ich nadali, ale no to już takie są różnice straszne.
Tak, ale ja życzę każdemu szukania takich różnic, bo nie każdy gra bezpiecznie. Ja uważam, że w PL to jest zabawa, jeżeli ktoś nie gra o jakieś wielkie pieniądze cały czas i ma wywalone na OR końcowe, to ja bym szukał tych różnic. Ja akurat
ma wywalone, bo już
musi
być wywalone.
Ja na OR nie mam wywalone, bo chciałbym 200k skończyć, więc jeszcze potrzebuję 100 tysięcy awansować, więc zakładam, że prędzej Palmer mnie tam zawiezie jako kapitan niż Gallagher, ale uważam, że no, kiedy nie szukać różnic, jak w FPL-u nie grasz już o nic.
No, coś w tym jest, dlatego zostawiłem Havertza i Sakę. Chciałem powiedzieć jeszcze o obrońcach, których sobie też wypisałem. Maguire, Bern, Gusto, bo są tani. Guardiol, bo nagle zaczął strzelać. Walker, bo hipotetycznie też jest tani.
Tak,
Porro i Romero, który ma 5 strzałów, który ma 5 goli, o jeden więcej niż Jezus.
No, Romero, napastnik. W ostatnim meczu no, więcej niż Son z przodu.
4 strzały chyba miał, albo 5 nawet w tym spotkaniu.
Też bawiłem się pomysłem Romero jako drugiego obrońcy, żeby nie grać Vicario, którego na ławce zostawiłem, ale stwierdziłem, że tak bardzo się śmiałem z podwojonych defensyw Tottenhamu, że gdybym sam wyszedł z nim i sporo, to bym stracił wszelką wiarygodność. Więc,
no właśnie.
Więc nie. Ale tak, jak mówisz, te wszystkie nazwiska, Gusto musi być zdrowy jeszcze, te wszystkie nazwiska to są fajne opcje. Unikałbym defensywy Brighton. Tam zresztą ta najtańsza opcja
Chyba Boże, wyleciała nam na chwilę, prawda?
Van de Hecke wyleciała na chwilę. Estupinian też wyleciał. Pakować się w Danka, to mamy rok 2024.
5,2, który kosztuje 5,2 miliona, no to też nie są...
w ogóle nie ma sensu. Tu w obronie trzeba jechać szablonem, bo uważam, że nawet takie Poro mógł dać te dwie asysty, wtedy byście mówili, a nie mówiłem.
Jeszcze może dać, jeszcze może dać, bo jeszcze ma spotkanie z Chelsea, z FSP.
Tak, kto ma Szara, czeka na wieści z szatni, jeżeli jest po dzikiej karcie, może go spokojnie na ławce zostawić i zobaczyć, co będzie dalej. Jak nie, to się go po prostu sprzeda i kupimy na przykład Barna, czy jakiś inny się ruch wykona. Tutaj pośpiechu nie ma w tej kolejce. Nie?
Okay. I
problem jest tylko opaska.
Opaska na tą kolejkę.
Tak, na tą kolejkę, na 36, o której prawie nie mówimy, bo w zasadzie...
Bo jest kolejka 37, a tak naprawdę, bo jeszcze chciałem się powiedzieć, że jest kolejka 308. Ja bym chciał w imieniu organizatora, pana Mateusza, zaprosić wszystkich do pubu tam, do Lewandowskiego. Trzeba kliknąć w link, który będzie na Twitterze niedługo, nie wiem kiedy, ale za jakoś ma być.
Tak, to są takie czasy, że trzeba prepaida zrobić, trzeba kupić sobie wejście, później możecie to wszystko przeklać.
Przejeść można, jak ktoś będzie głodny, to może tam przejeść te 50 ZF pisowe i jeszcze resztę.
Ile tam piwko kosztuje?
Nie pamiętam. Powiem ci, że w ulubionej wódka kosztuje teraz 3 zł.
Mateusz mógłby zrobić zlot w ulubionej w takim razie.
Moja żona się pyta, czy idziemy do ulubionej. Do ulubionej idziecie na 36 kolejkę?
Ja bym poszedł do ulubionej, bo mój lekarz powiedział, że powinienem unikać piwa, ale wódeczka...
To ulubione jest dobrym,
ale wódeczki to sobie nie muszę odmawiać. Dobra, mówiąc serio, jak ten hajs wpłacicie, to jak coś nie wyjdzie, bo życie jest życiem, można 2 dni przed imprezą coś tam kliknąć i ten hajs wraca z powrotem, więc...
No właśnie.
Więc nic nie boli, żeby sobie zablokować miejsce.
Jest to zrobione po to, bo miejsca jest ilość ograniczona.
No widziałem zdjęcia, no ta sala jest duża, ale tam
stuwa
wchodzi,
jeszcze chodzi,
nie?
O jakie względy bezpieczeństwa, trzecie piętro, ilość ludzi, jakieś takie.
Mówisz, że banan znowu dostanie konka?
Nie. Chodzi mi o to, że ilość nacisku jednej osoby, która podskakuje przy bramkach Havertza do góry w 38 kolejce, może być tak duża, że po prostu wylądujemy piętro niżej.
Słusznie. Wytrzymałeś materiałów i inne rzeczy.
Tak. Szczególnie jak się przeczytał jakąś książkę głupią, która właśnie opowiada o tym, jak to było kiedyś budowane i co się działo dziwnego, co się wydać nie powinno, więc jest ograniczona liczba miejsc.
Nawet nie żartujmy z tego, bo to są poważne tematy.
Tak, dokładnie.
Więc
dlatego jest tak, a nie inaczej, żeby było bezpiecznie.
Więc tego linka trzeba będzie, podejrzewam, klikać szybko, bo ilość miejsc jest ograniczona. Tak. Na szczęście my jesteśmy Mavenami i nam miejsca Mateusz będzie trzymał, bo tam będziemy.
Tak będzie, więc miło, że się zobaczymy w końcu na ostatniej kolejce, bo to jest fajna taka świecka tradycja. Jeszcze dużo kolegów będzie z tego, co słyszałem.
Tak, ja liczę, że będzie fajnie, ale trzeba przejść kolejkę 36, tą nudną kolejkę, w której nie powinniśmy robić transferów, chyba że kogoś z Manchesteru City i trzeba wybrać opaskę.
No, to dawaj, kogo? Haalanda będziesz miał, czy De Bruyne?
Albo Fodena. Albo Haaland, albo Foden, ponieważ nie mam nikogo z Arsenalu, jeżeli chodzi o ofensywę, został mi tylko Gabriel, którego i tak chciałem potem na kolejkę 37 pewnie sprzedać. No to chyba tylko oni, tak? United nie, Son nie.
Saka gra o 13.30 w sobotę, co w sumie powoduje, że nie jest taką...
Ale to się nie liczy, bo jest mecz w piątek o 21.00.
Mimo wszystko nie byłbym aż tak bardzo zachwycony tą sytuacją.
To był w ogóle bardzo fajny mecz Anglika i tak jak mówiliśmy, że on tam troszeczkę miał problemy, tych strzałów nie oddawał. Tutaj absolutnie, zresztą kurwa grał na Davisa, no to wiadomo, że miał lotnisko, ale z dwójki Saka Havertz, brałbym Havertza, który gra na 9, tak? No więc,
bo Havertz, skurde, szkoda, że on nie wszedł...
ma fantastyczną końcówkę sezonu.
Że on nie wszedł w ten sezon taką wcześniej? Formą, bo kurde, bo nie...
Ale przez moment był bardzo fajną różnicą. Kto go kupił, tak ja jak kiedyś, czy Alissona, to punkty mu tam wlatywały. Teraz też dla ciebie będzie cały czas różnicą, bo nikt z hardkorów go nie kupi na tą kolejkę.
Już nie musi, nie mają inne problemy w życiu. No.
Mają inne problemy, spoko. Natomiast w 38 na mecz z Evertonem będzie miał go każdy. No to jest akurat oczywiste.
Ja tylko tak powiem jeszcze o tych Wilkach i o Manchesterze City. Raz było tak, pewnie pamiętasz, na wyjeździe Manchester City 5-1, 4 gole De Bruyne. Chyba miał go ktoś wtedy na potrójnym, nie wiem, czy to nie był nasz kolega Łukasz.
Będzie.
Mhm, dokładnie. A ostatnia grał Manchester City u siebie z Wilkami, to 3 gole zdobył Haaland. Więc to są bardzo miłe prognostyki. I generalnie Manchester City chleje tak. Raz tylko, ostatnio przegrali 2-1, we wrześniu poprzedniego roku, a tak to w sumie nie było czego zbierać.
No ta bramka Haalanda bardzo cieszy, ponieważ gdzieś tam latały artykuły poważnych periodyków, że Haaland tam jest kurwa kotwicą Manchesteru City, że tak. Bez niego to drużyna jest bardziej nieprzewidywalna. Okej, okay, te wszystkie założenia są bardzo fajne i te tezy są też bardzo fajne, mimo że dotyczą, jakby nie patrzeć, w tej chwili kogoś, kto ma najwięcej bramek w tej lidze, ale też mi się wydaje, że gdzieś w głowie Haalanda może to zaczynało siedzieć, nie? Że troszeczkę kurczę jest gorzej i on się bardzo po tej bramce cieszył i mam nadzieję, że mu się teraz wszystko ładnie poprzestawia i wyjdzie przygotowany i gotowy na hat-trickę z Wilkami.
Albo nawet i na coś więcej.
No tak. I to jest sobota 18.30, to jest najlepsza godzina na mecz.
4 maja, Marcinie, 4 maja.
Tak, 4 maja.
4 maja to chyba gwiezdnowojnowa data, dobrze pamiętam?
Pamiętałeś, ale mnie to teraz ujęło. Tak, to jest międzynarodowe święto Gwiezdnych Wojen, gdzie wszystkie korporacje chcą wyciągać z ciebie pieniądze z okazji tego święta i naciągają cię na zniżki, na promocje i na takie tam.
Czyli to, z czego byś nie kupił, możesz kupić ze zniżką 10%, żeby jednak wydać trochę kasy.
Aha, dokładnie tak.
Dlatego nie korzystam z Facebooka już od ponad miesiąca, z X-a mało, z Insta w ogóle, więc... Walczę z tym.
A jak wrzucasz zdjęcia, to ze wsi i z roweru? No
tak.
To się nazywa przemijanie, Łukasz.
Starość, kurwa. Starość to się nazywa.
Przemijanie to jest lepsze słowo.
Okay.
Przemijaj z Łukaszem.
No, spoko, założę taki kanał na YouTubie. Jak za 10 lat, jak już będę trochę starszy.
Właśnie mi się przypomniało, że już jest. Mój daleki znajomy Łukasz Orbitowski, między innymi pisarz, kulturysta i takie tam, ma chyba kanał Przemijaj z Łukaszem.
Ach, szkoda.
Gdzie uwiecznia swoją drogę do końca.
O, fajny pomysł. Nie będę kopiował.
Może być Przemijaj z Grubą, prawda?
Och, może być. To taki vlog nowy byłby, ale ja na razie też gdyby na dłużej z YouTubem się rozstałem, oprócz naszych podcastowych rozmów. Właśnie myślę, że zostało nam trochę czasu akurat, żeby pogadać o polecajkach, bo ja to w sumie krótko mam dwie uwagi.
Który jest sezon przyjaciół?
Właśnie obejrzałem do końca i dla mnie to jest taka topka, albo top 5 ever, a top 10 no to już na pewno. To już jest, myślę, że te postacie, ta historia, to wszystko, jakie one mają drogę od początku do końca, ile tam jest wątków, jak bardzo to jest śmieszne, a przy okazji takie wzruszające i serdeczne i miłe. Takie trochę naiwne, ale jednak kupujesz to, że chciałeś mieć takich, kurde, przyjaciół, którzy się za tobą wstawią i nie zrobią czegoś złego tobie. Zawsze będą patrzyli na ciebie, często kosztem swojej osoby. No super mi się to oglądało po raz kolejny i polecam z czystym sumieniem. Lista oczywiście seriali narosła, co też nadrabiam. Fallouta nadrabiam i przy dzisiejszej kiełbasie z grilla uznałem, że muszę to powiedzieć. Nie polecam jeść przy tym serialu. Można trafić na jakąś dziwną scenę, która po prostu odechciewa się jeść wtedy. Więc to jest moja uwaga, poza tym serial bardzo fajny, polecam.
Cieszę się. Nie widziałem jeszcze złej recenzji, tylko chyba nasz przyjaciel Longer coś tam stękał, ale Longer i Fantastyka, nie wiem, czy to idzie w parze. Ja Polecę bardzo stary serial, bo ty mówisz o przyjaciołach, a ja polecę serial, którego pierwszy odcinek był wyemitowany w roku 2002. Polecę go, ponieważ wiesz, ludzie przy okazji Fallouta odkrywają Waltona Gogginsa, który gra w tym serialu Ghoula. Ja od dawna byłem fanem tego aktora i jak ostatnio mnie ktoś pytał, parę osób, czy polecam jakiś w ogóle tam film czy serial z Gogginsem, to przypominam, że w roku 2002 Walton Goggins razem z przezajebistym Michaelem Chilkisem grali w serialu The Shield, który po naszemu ktoś przetłumaczył Świat gliniarzy. The Shield 6 albo 5 sezonów leży bodajże na Disneyu. To jest jeden z najwyżej ocenianych seriali na IMDb. Serial kryminalny. Pozwolę sobie na spoiler z pierwszego odcinka, ponieważ pamiętam go jak dziś, bo oglądałem to w miarę na bieżąco. W pierwszym odcinku poznajemy fajnego gliniarza, który dołącza do jednostki specjalnej, którą dowodzi właśnie Chilkis, gdzie jest również Walton Goggins jako gliniarz. No tam dołącza, wiesz, piwko, piąteczki, idą na misję. Już nie pamiętam, ale ta misja się mniej więcej kończy tym, że ten gliniarz robi jakiś nalot na chatę handlarza narkotyków, ten gliniarz znajduje narkotyki, natomiast szef tej jednostki, czyli nasz whistle Michael Chilkis, patrzy na tego gliniarza i mówi, kurde, no szkoda, i wyciąga pistolet i go zabija. I wiesz, zabija gościa, który myślałeś, że będzie głównym bohaterem serialu. Dla mnie to był zajebisty zabieg i zajebisty plot twist, bo bohaterem zbiorowym tego serialu jest właśnie ta jednostka specjalna, która przechodzi pewnego rodzaju podróż do jądra ciemności. Ona, wiesz, ona popełniła kiedyś jakiś błąd, jeden, drugi, i już nie może się z tego wycofać, bo są skorumpowani, są dirty cop, tak, więc muszą balansować pomiędzy byciem policjantami, a są zajebiście dobrze w tym, co robią, i jest wiele odcinków, gdzie, mówiąc kolokwialnie, czynią dobro, ale też jednocześnie muszą walczyć z tymi wszystkimi demonami, które mają już na barkach, bo no nie idzie się wycofać z pewnych układów, z pewnego zepsucia moralnego. No i przez te parę sezonów lawirują pomiędzy mrokiem i jasnością. Genialny serial, naprawdę fantastyczny.
A nawet mnie zainteresowałeś, powiem ci szczerze, może sobie odpalę.
Pamiętaj, że ma 20 lat, więc podejrzewam, że nawet 4 na 3 jest chyba, nie wiem jak z jakością, ale...
Jak ostatnio Wayne Rooney wystąpił w Sky'u, też były 4 na 3 miał.
W każdym razie no to jest świetna rzecz i absolutnie polecam. I jeszcze widziałem jeden film. Czekałem, aż się pojawi, i obejrzałem film Monkey Man. Monkey Man to... Ludzie zawsze muszą mówić, że coś jest, nie wiem, no, że Szogun to jest na przykład, nie wiem, Gra o Tron. Z tego skończyłem Szoguna, okay. No finał był rewelacyjny, byłem zachwycony. Natomiast Monkey Man, ludzie mówią, o, to jest Johnny Wick w Indiach, tak? Ponieważ akcja się dzieje w Indiach, bohaterem jest jakiś gość, który się mści za śmierć.
Gra mój nawet ulubiony aktor, w sensie ulubiony. Widziałem go w Slumdogu. Bardzo dobry
tak,
film.
No tak, 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 tak. To jest Dev Patel, który grał w Slumdogu, który grał również w Zielonym Rycerzu, który oprócz tego, że gra, to jest fanem kung fu i w wieku tam, nie wiem, 13-15 lat miał już te wszystkie pasy, jakie są potrzebne. I tym razem stwierdził, że wyreżyseruje samodzielnie film Monkey Man, gdzie nie dość, że napisał scenariusz, że go wyreżyserował, też zagrał główną rolę. Kopie po mordach, absolutnie dobrze mu to wychodzi. Film ukręcony bardzo długo, na końcu się skończyły pieniądze, więc część ujęć jest kręcona na przykład iPhone'ami albo kamerkami GoPro, co w ogóle wychodzi dynamice tylko i wyłącznie na plus. Mordobicie wyśmienite, akcja się dzieje w Indiach, w slumsach. To nie jest estetyka Johnny'ego Wicka, gdzie to wszystko było takie wysmakowane, gdzie się nawalali w muzeach, w operze, w wielkich stolicach. To się napierdalają w slumsach, w kuchniach. Nie robią to też taki sposób, w jaki to robił Johnny Wick. Tutaj się napierdalają tym, co jest pod ręką. Nie jest to też film wybitny. Na zasadzie to nie jest kino wybitne, to jest takie kino klasy B, ale sprawił mi dużo frajdy. Na plus, oprócz zdjęć, muzyka, taka tamtejsza, lokalna, dla nas też bardzo egzotyczna, tak? Więc zakładam, że ten hinduski rap, czy te wszystkie klimaty, które tu wchodzą, plus czasami jakieś klasyczne kawałki do choreografii bardzo mi pasowały. Film mi się podobał, było trochę sens zbędnych, trochę głupotek, ale raz na jakiś czas trzeba pooglądać Łamane kończyny i takie tam.
Okej. To
polecam.
No i słusznie. Jako fan Johna Wicka myślę, że obejrzę.
No polecam, bo naprawdę dobrze są.
Gdzie to jest?
Wkrótce na Netflixie. Teraz był w ograniczonej dystrybucji w kinach, a wkrótce będzie na Netflixie.
Okay. No to świetnie.
Miał to wylądować od razu, ale jakiś jego kumpel stwierdził, że to jest tak dobry film, że wyłożył żeby się pojawił w kinach jeszcze, nie?
Okej. Okay. Jak właśnie nawiązałeś, powiedziałeś, że 2002 rok, to od razu mi się skojarzyło z tym, że Brazylia wygrała wtedy 2-0 z Niemcami w finale Mistrzostw Świata po 2 golach Ronaldo, który wygrał wtedy również koronę, to jest Golden Shoe po 8 golach w tym turnieju. Piękny to był czas, młodości, wszystko było wtedy, Marcinie.
Wtedy chyba jeszcze Małysz wygrywał konkursy Pucharu Świata w skokach.
Tak.
To chyba są te czasy, nie?
W związku z tym, że wszystko było możliwe, to trzecie miejsce zagrała Korea z Turcją.
teraz ja mam już i powidoki z tych czasów.
Właśnie. Słuchaj, bo nie kończymy. Ponieważ mamy majówkę, jeszcze dzisiaj mam parę rzeczy do zrobienia, także bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że będzie się udaną majówkę, że ta podwójna kolejka, która trwa sobie i czekamy do 2 maja, żeby się dokończyła, będzie również udana i ta zielona strzałka, którą masz teraz, będzie, bo masz jeszcze 5 graczy, więc wiadomo, że będzie, bo tam chyba nic się złego już w tej kolejce
jestem optymistą.
Pozdrawiamy naszych słuchaczy. Dobrego grilla życzymy, zimnego
piwka. Przypominamy się zawsze o kawkach, przypominamy się o tym, żebyście dawali nam komentarze, na które staramy się odpowiadać. Te komentarze podobno są bardzo ważne, bo jak ktoś coś komentuje, to podobno algorytmy to lubią, wtedy wyżej to wszystko pchają. Okej.
Okay. No to możecie tak skomentować.
Pamiętacie, by nas krytykować, a nie tylko chwalić? Krytyka jest potrzebna.
Tam, możecie nas chwalić, ja tam jestem za tym, żeby nas chwalić.
Można pogodzić jedno z drugim.
Można, oczywiście. Może jakichś miłych podróży również majowych życzę również udanych.
Ja od siebie dodam, że jak jedziecie na rower, to polecam kask ostatnio.
Ja bez kasku nie jeżdżę, a dzisiaj zwróciłem uwagę, że
bez kasku jeździłem i ostatnio był pewien incydent i już teraz bez kasku się nie ruszę.
I słusznie zwróciłem uwagę, że nikt ze starszych ludzi nie jeździ w kasku. Na takim rowerku z koszyczkiem, nikt, nie?
Bo, tak, no bo dzieciaka to wiadomo, kask, bo to dzieciak przecież twój.
Tak,
no to
a ona ma taki rowerek, to wiadomo, że nic jej się nie stanie, tak, no są na takim rowerku. No.
A stary kasku nie potrzebuje, co jest ewidentną bzdurą, bo możesz jechać ostrożnie, możesz jeździć uważnie, a może ktoś po prostu zahaczyć się o tylnie koło i możesz pierdolnąć głową o krawężnik.
No, albo w latarnię. Różne rzeczy się dzieją. Także jakże miłym akcentem kończymy to nagranie, Marcinie. Po prostu podoba mi się. No. Pierdolnąć głową w krawężnik to jest...
Bezpieczeństwo ruchu drogowego to jest bardzo ważna rzecz.
Bardzo ważna,
my jesteśmy uczestnikami. Aha, i kurwa, bez słuchawek.
Tak, bez słuchawek. Słuchamy dźwięku lasu, ptaków i takich innych. I innych samochodów, które jeżdżą. Bo
to i karusów. Pamiętasz ikarusy?
Ikarusy?
No.
To jest moja młodość, ikarus. Zawsze się otwierało z tyłu drzwi tym takim. Otwierało się tam na górze i wciskało i się drzwi otwierały.
Tak, pamiętam.
Można było wyjść. I zawsze tak skrzyczały bardzo mocno. Możliwe, że teraz też tak się dzieje w autobusach. I karusy było spoko.
No, kiedyś to było.
Kiedyś to było. Marcinie, kończymy. Dziękuję ci bardzo. Miłego weekendu życzę.
Ja dziękuję tobie. Trzymajcie się. Zdrówka.